W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy. Przywództwo Grzegorza Schetyny w Platformie Obywatelskiej stoi pod dużym znakiem zapytania. Z wewnątrz partii płyną głosy wzywające go do ustąpienia z funkcji lidera.
Po przegranych przez Koalicję Obywatelską wyborach do Sejmu oraz stojącej pod znakiem zapytania większości w Senacie w PO nadszedł czas rozliczeń. We wtorkowym wydaniu jednego z dzienników ukazała się rozmowa z senatorem Bogdanem Zdrojewskim. Polityk pytany, czy jest zawiedziony wynikiem Koalicji Obywatelskiej, przyznał, że tak i to bardzo. Pytany, czego potrzebuje Platforma, senator odpowiada: głębokich zmian. Grzegorz Schetyna wie, jaką osobistą decyzję powinien teraz podjąć, sugeruje polityk.
Pan Zdrojewski równocześnie specjalnie nie ukrywa tego, że rozważa kandydowanie w wyborach prezydenckich i prawdopodobnie na tym tle ta walka wewnętrzna będzie się w Platformie rozgrywała.
Mówi były minister obrony narodowej, poseł Antoni Macierewicz.
Trzeba też pamiętać, że rzeczywiście człowiekiem, który ma olbrymią wiedzę o aparacie, zwłaszcza aparacie związanym z Platformą Obywatelską i ze wszystkimi, całym otoczeniem, jeżeli tak to można sformułować, Platformy Obywatelskiej i zapleczem Platformy Obywatelskiej, jest właśnie Schetyna, w związku z tym to będzie długa i wyczerpująca walka.
Do chóru krytyków Grzegorza Schetyny dołączyła także poseł Joanna Mucha. Polityk krytykuje kampanię PO i zaznacza, że popełniono wiele błędów. Jej zdaniem te wybory były dla Koalicji Obywatelskiej możliwe do wygrania. Jak dodaje, w partii trwa już proces rozliczenia odpowiedzialnych za przegraną. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaapelował do wicemarszałka Bogdana Borusewicza o uszanowanie wyników wyborów sprzed 4 lat. Odniesienie się Izby Wyższej do przyjętych przez Sejm ustaw jest naszym obowiązkiem, oświadczył Karczewski.
We wtorek na konferencji wicemarszałek Izby Wyższej Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej zaapelował do polityków PiSu o rezygnację ze wznowienia ostatniego posiedzenia Senatu kończącej się kadencji. Borusewicz argumentował, że po niedzielnych wyborach parlamentarnych sytuacja w Senacie uległa zmianie, PiS stracił większość.
Mamy moralne prawo do dokończenia przerwanego posiedzenia parlamentu, wskazał senator PiSu Jan Maria Jackowski.
Ponieważ idąc logiką pana marszałka Borusewicza, w ten sposób ustawy, które w tej chwili jeszcze są rozpatrywane przez Sejm, trafiłyby do kosza, ponieważ nie byłoby możliwości dokończenia procesu legislacyjnego. I z tego punktu widzenia to jest apel moim zdaniem chybiony, ponieważ do czasu zwołania następnego posiedzenia Senatu już nowej kadencji, a najpóźniej może to nastąpić w dniu 12 listopada. Do tego czasu wszyscy senatorowie, którzy zostali wybrani w październiku 2015 roku i są aktualnie senatorami, mają pełnię praw senatorskich i mogą kształtować proces legislacyjny w Polsce.
W czwartek ma zostać wznowione zaplanowane jako ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie Senatu, które zostało przerwane 26 września.
Mimo że Zjednoczona Prawica wygrała wybory do Wyższej Izby Parlamentu, nie ma jednak większości. W Senacie Zjednoczona Prawica będzie miała 48 przedstawicieli. Tym samym opozycji przypadną 52 miejsca. 43 mandaty zdobyła Koalicja Obywatelska, 3 PSL, a 2 SLD. Czworo senatorów startowało z własnych komitetów. Partia rządząca jest otwarta na współpracę także z innymi senatorami.
Znaczenie inspekcji weterynaryjnej jest niezwykle istotne dla rozwoju rolnictwa, powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Jak dodał, dzięki jej pracy eksport rośnie, a Polacy mogą być pewni, że spożywana żywność jest bezpieczna.
Szef resortu wziął we wtorek udział w obchodach stulecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej. Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział pakiet zmian służących tej instytucji.
Staramy się poprawić warunki pracy, są oddawane kolejne inspektoraty, będą realizowane z pewnym opóźnieniem wynikającym również z konieczności finansowych, realizowane będą inwestycje niezbędne do tego, żeby wasza praca była lżejsza, ale również bardzo skuteczna. Przygotowujemy, jest to w tej chwili na Radzie Ministrów, pakiet zmian, które mają bardzo wzmocnić inspekcję weterynaryjną.
Zdaniem szefa resortu rolnictwa jest ważne, by działania te podejmowane były wspólnie ze środowiskiem weterynaryjnym, żeby reformy wypływały z ich doświadczeń.
Inspekcja weterynaryjna zatrudnia ponad 5600 osób, w tym ponad 2000 lekarzy weterynarii. Nadzorowi inspekcji podlega około 150 tysięcy podmiotów pozyskujących lub produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną z udziałem surowców zwierzęcych.
Nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadzająca do przepisów tzw. korytarz życia i jazdy na suwak została przekazana we wtorek do trzeciego czytania w Sejmie.
Dziś w Polsce przepis mówiący o obowiązku tworzenia tzw. korytarza życia jest zbyt mało precyzyjny. W wielu przypadkach służby ratunkowe mają utrudniony dostęp do miejsca wypadku.
W trakcie sprawozdania w Sejmie poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, mówił m.in. o celu wprowadzanych zmian.
Po pierwsze, tym celem jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych podejmujących działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego, a co za tym idzie zwiększeniu szans na przeżycie lub mniejszy uszczerbek zdrowia ofiar zdarzenia. Po drugie, celem tej omawianej regulacji jest zmniejszenie długości zatorów drogowych, a co za tym idzie zapewnienie bardziej płynnego i bezpiecznego ruchu na drogach w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, a co najmniej jeden z pasów kończy się. Oczywiście wtedy tego rodzaju sytuacja na drodze wśród uczestników ruchu drogowego wywołuje możliwość agresywnych, mało kulturalnych zachowań. Nie chcemy, aby tego rodzaju zjawiska były po prostu stałe.
Sejmowa Komisja Infrastruktury zaproponowała, aby przepisy te weszły w życie po 21 dniach od ogłoszenia.
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął akcję informacyjną o celach, istocie i technice wykonywania protestu włoskiego. Bezterminowy strajk nauczycieli ma się rozpocząć za tydzień, a nie we wtorek, jak planowano wcześniej. Prezes Związku Sławomir Broniarz poinformował, że 22 października Zarząd Główny ZNP zajmie się stroną formalną protestu, przyjmując uchwałę.
Szef Związku podkreślił, że każdy nauczyciel powinien sam zdecydować, czy przystąpi do akcji protestacyjnej. Dodał, że w szkołach, gdzie nie ma obaw nauczycieli o ewentualne sankcje za udział w niej, protest mógłby się zacząć już we wtorek. W innych placówkach strajk rozpocznie się po przyjęciu uchwały w tej sprawie.
Na Mazowszu może przystąpić do niego około 10% nauczycieli, mówi, powołując się na informacje medialne, rzecznik Kuratorium Oświaty w Warszawie Andrzej Kulmatycki.
Możemy tylko posługiwać się w tym momencie danymi opublikowanymi przez niektóre media. Z tych danych wynika, że w skali województwa mazowieckiego możemy mówić o około 10% nauczycieli, którzy zadeklarowali przystąpienie do takiej formy protestu. My w tej chwili nie otrzymujemy żadnej negatywnej informacji ze szkół związanej z tym, żeby były zakłócone jakiekolwiek zajęcia, czy też potencjalnie, że będą zakłócone zajęcia. Nie otrzymujemy też skarg od rodziców i interwencji w tej sprawie.
W ramach kolejnego już strajku nauczyciele z ZNP mają wykonywać tylko czynności opisane w prawie oświatowym. Zrezygnują m.in. z wyjazdów na wycieczki czy prowadzenia kół zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych.
Związek zapowiada ponadto wniosek w sprawie inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zwiększenia poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
We wtorek obchodziliśmy Dzień Dziecka Utraconego. W kościołach sprawowane były msze święte w intencji rodziców i dzieci, które zmarły jeszcze przed urodzeniem. W wielu miastach odbyły się także symboliczne pochówki.
Dla małżeństw utrata dziecka to bolesny moment. Od 10 do 15% ciąż kończy się poronieniem, z czego do 80% poronień dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży.
Obchody Dnia Dziecka Utraconego zorganizowano po raz pierwszy w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce ten dzień jest obchodzony od 15 lat.
Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie podkreśla, że ten dzień przywraca w rodzinach pamięć o tych dzieciach.
Ten dzień jest pamięcią dla rodziców, zwłaszcza tych dzieci, które nie mają grobu, którym możliwość organizacji pogrzebu odebrano, uniemożliwiono lub te trudne okoliczności niepowodzeń położniczych sprawiły, że rodzice zrezygnowali z pochówków, a po latach tego żałują. Więc jest to nie tylko dzień pamięci, ale tak naprawdę dzień przywrócenia obecności tych dzieci w relacjach rodzinnych.
Dzień Dziecka Utraconego nieprzypadkowo ustanowiono 15 października. Licząc umownie, od 1 stycznia tyle trwałaby ciąża.
Pomoc rodzinom, które przeżywają straty dziecka, niosą m.in. duszpasterze. W celu lepszego dotarcia do osób potrzebujących Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przygotowuje specjalne opracowanie, które będzie zawierało materiały z dziedziny psychologii, prawa, teologii i liturgiki. Pomoce duszpasterskie zostaną wydane prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
Ojciec dr Janusz Sok, prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów, po raz trzeci został wybrany na 3-letnią kadencję przewodniczącym konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce. Takiego wyboru dokonało zebranie plenarne wszystkich ordynariuszy zakonnych podczas obrad w Warszawie.
W siedzibie sekretariatu konferencji Episkopatu Polski odbywa się 143. zebranie plenarne wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce. Spotkanie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, ale również formacyjny. Podczas niego jest wybierana nowa konsulta i nowa komisja rewizyjna na lata 2019-2022.
Unijnym ministrom do spraw europejskich we wtorek nie udało się wypracować porozumienia w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych dla Albanii i Macedonii Północnej.
Zdecydował o tym sprzeciw Francji. Sprawa ma być omawiana na czwartkowo-piątkowym szczycie Unii Europejskiej. Ministrowie rozmawiali we wtorek w Luksemburgu m.in. na temat rozszerzania wspólnoty o dwa nowe kraje bałkańskie.
Albania i Macedonia Północna powinny otrzymać zielone światło do rozpoczęcia procesu negocjacji akcesyjnych, powiedział w Luksemburgu wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Dodał, że te dwa kraje zrobiły wiele w tej sprawie.
Zauważył, że odwlekanie decyzji przynosi negatywne efekty dla Europy.
Państwa, które dzisiaj tak skrupulatnie mnożą wątpliwości dotyczące tego procesu, powinny brać pod uwagę aspekt strategiczny, ponieważ w tym regionie mamy do czynienia z konkurencją strategiczną. Są inne państwa, takie jak Rosja czy Chiny, które tylko czekają na to, aby Unia Europejska z tego regionu się wycofała na skutek swojej kunktatorskiej, na skutek polityki, która nie czuje momentu, nie czuje dynamiki politycznej w tym regionie. Dlatego Polska od dłuższego czasu dopomina się, aby postępować wobec tego regionu uczciwie. Oni dokonali wysiłku, Unia powinna zareagować proporcjonalnie, ponieważ ten wysiłek był związany między innymi z oczekiwaniami Unii, licznymi oczekiwaniami Unii.
Brak zgody na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych wywołuje obawy, że w reakcji na te decyzje wybuchnie kryzys polityczny w Albanii i Macedonii Północnej.
Dziś Unię Europejską współtworzy 28 państw. W tym roku ze wspólnoty odejdzie najprawdopodobniej Wielka Brytania. Do Unii Europejskiej chcą przystąpić obok Albanii i Macedonii Północnej także Czarnogóra, Serbia i Turcja. Kraje członkowskie zablokowały jednak działania Ankary w tym zakresie.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka ostrzegło we wtorek Turcję, że może być oskarżona o zbrodnie wojenne w Syrii. ONZ zaapelowało do Ankary o śledztwo w sprawie zabójstw Kurdów, w tym szefowej partii Przyszłość Syrii.
Rzecznik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka powiedział, że dwa nagrania wideo, które rozprzestrzeniły się w internecie, pokazują rebeliantów syryjskiej opozycji, wspieranej teraz przez Turcję, strzelających do osób zatrzymanych na jednej z autostrad. Sfilmowane egzekucje miały miejsce w sobotę. Zabito wtedy 9 kurdyjskich cywili, w tym 35-letnią sekretarz generalną kurdyjskiej partii Przyszłość Syrii.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.